Słuchajcie, to w takim razie wracamy do naszego tematu. Zastanawiamy się nad Eucharystią. Zadajmy sobie pytanie, co zrobić, żeby ją jeszcze lepiej zrozumieć, pokochać. I tak właśnie mówiłem pod koniec tej drugiej konferencji, jak bardzo ważne jest to, aby być pokornym w stosunku do Boga. Że jak człowiek jest pokornym, to zupełnie inaczej przeżywa Eucharystię. Dla niego msza święta jest rzeczywistym otwarciem się na Boga i słuchaniem, co Bóg ma mi do powiedzenia. Nie otwieram się na drugiego człowieka tylko po to, żeby albo zaspokoić swoją ciekawość, zadając mu różne pytania, może on mi coś odpowie, albo żeby właśnie błysnąć przed nim, bo ja mam mu coś do powiedzenia. Ale otwieram się przede wszystkim na samego Boga. On jest obecny w centrum mojego życia, mojego przeżywania tego czasu. Tak więc prośmy o ten dar pokory. Jeżeli do tej pory ktoś z nas tutaj obecnych ma ten problem z Eucharystią, że jakoś się nie może tam odnajdywać, to niech tym pierwszym krokiem będzie modlitwa o pokorę, o pokorne serce, żeby móc przyjąć Eucharystię taka, jaka jest, bez żadnych udziwień, ulepszeń, ludzkich dodatków, które tak naprawdę zaciemniają i zasłaniają Pana Boga. Warto też zrobić wszystko, żeby podcinać te bodźce, które powodują, że trudno mi jest później usłyszeć to, co mówi do mnie Pan Bóg. No niestety tych bodźców dzisiaj jest aż nadto. Wszystkimi kanałami idą. I tak jest doświadczenie wielu moich znajomych, którzy zdecydowali się mocno ograniczyć telefony komórkowe w ostatnim czasie. Przynajmniej te serwisy wszystkie typu Facebook czy inne serwisy informacyjne. Im mniej, tym lepiej. Tym więcej pokoju serca, tym bliżej Pana Boga. My nie wiemy, gdzie jest prawda. Nikt z nas nie wie, gdzie jest prawda. Ilekroć włączamy jakieś serwisy informacyjne, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest subiektywne spojrzenie na jakiś konkretny temat. Ktokolwiek z was zajmował się dziennikarstwem, czy w ogóle miał w ręku takie narzędzia, jakby chociaż właśnie kamera, aparat, to wie, że to, jak ustawię tą kamerę, jak skomponuję kadr, to jest po prostu mój subiektywny obraz jakiejś historii. Ale będę starał się spojrzeć na to, co dzieje się w świecie z perspektywy nie człowieka, lecz Boga, to wtedy jest szansa, że zbliżę się do zrozumienia tego, co dzieje się w świecie. A więc podcinać się od tych bodźców, to naprawdę pozwoli nam lepiej się modlić, stworzy przestrzeń dla spotkania z Bogiem. No właśnie, tak to ktoś mi powiedział parę dni temu, że tak mnie wciągnął temat tej wojny, że po prostu zauważyłem, że 3 godziny straciłem każdego dnia w śledzeniu kolejnych serwisów informacyjnych. Tu pół godziny, tu pół godziny, tu pół godziny, tu w internecie. I później nagle przyszło pamiętanie. Przez te 3 godziny to ja odmówiłabym 6 różańców. Ile dusz by się może zbawiło przez tą moją modlitwę? Ile dusz by mi pomogła przez ten różaniec? I takie, aż po prostu ta osoba mówi, że to było dla niej takim wstrząsem. No, to musiało pochodzić od Pana Boga. Takie upomnienie, nie trać czasu, nie trać czasu, to ci nic nie da. Bierz do ręki różaniec. No właśnie, różaniec tak bardzo konkretna pomoc. Proszę zobaczyć, mamy tutaj Matkę Bożą Fatimską. O jej historii to ja poproszę, żeby tutaj może Hania powiedziała parę słów, bo to jest bardzo ciekawa historia związana z tą właśnie figurą. Więc może teraz, tak, tak. To może mimo wszystko do mikrofonu, bo...
Słuchajcie, to jest niezwykle cenna figura. Znaczy, każdy już widział Matkę Boską Fatimską, pewnie. Każdy już widział, lepiej? Każdy już widział Matkę Boską Fatimską. Ale ta jest bardzo cenna, dlatego że to jest figura z sypialni świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty przy tej figurze odchodził. Więc, no już jak to mówię, to czujemy, że to jest coś niezwykłego. Lednica dostała tę figurę, znaczy figura została wypożyczona, ale już teraz jest na stałe u nas, od kardynała Dziwisza. Wiecie Państwo, że ojciec Jan, gdy jeździł za życia oczywiście Jana Pawła II, jeździł do Watykanu, nie lubił wracać z pustymi rękoma i również po śmierci też pielęgnował ten piękny obyczaj. Dzięki temu mamy różne rzeczy i mamy tę figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Figura stała w naszym muzeum, które znajduje się tutaj w tym budynku po prawej stronie. schowana w wewnętrznej kaplicy, w takim wewnętrznym pokoju, który miał nam obrazować pokój Jana Pawła II. My tutaj latem spędzaliśmy czas w sierpniu. Ojciec Mirosław Nowak, który był z nami, kiedyś oprowadza tam jakąś grupę i mówi, a dlaczego ta figura stoi tam, tam się nic nie dzieje. I od 13 października 2012 roku co miesiąc odprawiamy przy figurze nabożeństwa fatimskie. Naprawdę, słuchajcie, nie było ani jednego miesiąca, to jest 10 rok. Nie było ani jednego miesiąca, kiedy byśmy zaniechali odprawiania tych nabożeństw fatimskich. I co jest cudowne, naprawdę, za każdym razem jest ktoś nowy, ktoś przyjeżdża. Czasami jest nas więcej, czasami jesteśmy garstką osób, ale się modlimy. I w tej chwili, w sytuacji, w jakiej jesteśmy od lipca ubiegłego roku na Lednicy, to jest nasza jedyna stała rzecz, którą mamy. Co miesiąc przy Matce Boskiej Fatimskiej. Normalnie, gdy tutaj była sprawowana msza święta, to zawsze było to poprzedzone mszą świętą, a teraz po prostu się modlimy. Jak umiemy, tak się modlimy, ale trwamy. I historia Matki Boskiej Fatimskiej była pisana również po śmierci ojca Jana. Otóż, gdy był pogrzeb, jak pamiętamy, było wtedy strasznie zimno, to było mnóstwo ludzi, figura stała tak mniej więcej pod tym obrazem. Wszyscy byli zdenerwowani, przejęci. Jeden z zakonników ją potrącił. Figura upadła i została uszkodzona dosyć znacznie. Myśmy nawet tego nie wiedzieli, to się po kilku dniach okazało. Jak zobaczyliśmy, że są tak poważne uszkodzenia tak cennej rzeczy, to pierwsze to były łzy. No bo nie mamy czegoś takiego, ale figura na szczęście nie jest z gipsu, tylko jest drewniana. I szukaliśmy konserwatora zabytków. To taki znajomy, który, no pan, który w Wilanowie pracował, tak podjął się serca, bo dla Matki Boskiej to robi i naprawił nam tę figurę, posklejał rączki pod palce, pod szatą, też ponaprawiał to wszystko. I pamiętamy to nabożeństwo fatimskie, kiedy ta figura tu wróciła, to znowu płakaliśmy ze szczęścia. Także historia pisze się nadal. Jak będziecie stąd wyjeżdżali, proponowałabym, żeby każdy w naszym sklepiku za złotówkę karteczkę, mamy tę figurę sfotografowaną, mamy modlitwę z tyłu wypisaną, zawsze tę modlitwę odmawiamy. Zabierzcie Matkę Boską ze sobą i módlcie się z nami zawsze 13. Nawet jak was tutaj nie ma, będziemy po prostu mieli poczucie, że jesteśmy razem. I powiem jeszcze ostatnią rzecz. Gdy muzeum było otwarte, normalnie mogliśmy tam oprowadzać pielgrzymów, przyjeżdżają grupy, klękają, modlą się, śpiewają, jak górale tam wpadli do tej Matki Boskiej Fatimskiej, to po prostu to całe muzeum huczało, jak oni śpiewali. Przyjeżdżał prymas, nawet tak sobie. Przyjeżdżał i szedł, stawał też przed Matką Boską Fatimską i się modlił. Nie tylko prymas, ale no szczególnie zwracam uwagę, że kiedyś właśnie prymas też tutaj bywał. Także jest to dla nas bardzo cenna figura i mnie nagle oświeciło, że w obecnych czasach, kiedy jedno z objawień to było, Matka Boska Fatimska mówiła do dzieci, że mamy się modlić, żeby nie było wojny, modlić się w intencji Rosji. I to się stało teraz faktem, więc zadzwoniłam do księdza i poprosiłam, że Matka Boska Fatimska nam będzie dzisiaj w tych rekolekcjach towarzyszyła. Ja się wyłączam, bo jeszcze mogę długo mówić. Dziękuję Małgosiu. Pod figurą leżą notesy, gdzie wpisujemy intencje, które zawierzamy Matce Bożej Fatimskiej i we wszystkich tych intencjach modlimy się co miesiąc. Także proszę, wpisujcie się i zawsze będziemy was mieli ze sobą.
Warto pamiętać właśnie o tym, że często przy takich figurach świętych, pobłogosławionych są takie albo notesy, albo można zostawiać kartki. Niektórzy mówią, a to tam Matka Boża i tak wie. Ale od razu mi się przypomina, jak byłem w Medjugorje, no to tam na jednym z widzeń, które objawień Matki Bożej była obecna Maria Pawlowicz i tam było mnóstwo tych karteczek i ona powiedziała, że to jest bardzo ważne, żeby pisać na tych kartkach te intencje, ponieważ jak się jej Matka Boża objawia, to ona zawsze później błogosławi, także robi znak krzyża, błogosławi te intencje, które są złożone na kartkę, dokładnie to, co tu jest złożone. Ona mówi, żeby to robić, pisać, że to Matka Boża tym intencjom błogosławi. To tak a propos. I też, jak już jesteśmy przy tej figurze Matki Bożej Fatimskiej, to taka dygresja mała, ale podzielę się tym, też zapragnąłem mieć taką figurę w domu. Właśnie Matkę Bożą Fatimską, bo jest mi bardzo bliska. No i te najpiękniejsze, oczywiście importowane wszystkie z Portugalii, znajdują się w Zakopanem na Krzeptówkach, bo tam jest sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Tam można takie figury sobie kupić, oczywiście. Albo takie duże, albo ciut mniejsze. Ta moja jest trochę mniejsza, ale nie dużo mniejsza. Ona była bardzo droga, pamiętam, 1500 złotych kosztowała, ale powiedziałem, że sobie od nas zbieram, kupię, będę miał w pokoju swoją Matkę Bożą Fatimską. No i pojechałem tam, akurat byliśmy z pielgrzymką parafialną kilka lat temu i kiedy pani spakowała tą figurę w karton, powiedziała tylko ostrożnie w samochodzie z tą figurą, żeby to tam się nic nie stało. A ja mówię, no to w samochodzie właśnie nie bardzo, bo to będziemy w autokarze i w jakim miejscu w autokarze ona ma stać, czy może ją w rękach trzymać. A ta pani mówi, jak w autokarze, przecież tu księża przyjeżdżają samochodami, tu w rękach trzymają, a ksiądz chce do samochodu, przecież to się zaraz zniszczy. Ja mówię, no ale nie mam innej możliwości, no na razie jestem tylko autokarem, no i w ten sposób. Ona mówi, to no, za wszelkie skarby tutaj upominam księdza, żeby przypadkiem komuś nie przyszło położyć pionowo tej figury, ona ma leżeć płasko i tam jej oznakować, jak ma leżeć, bo mówi, że to się zaraz zniszczy. No to wziąłem to pudełko, ten karton z Matką Bożą i idę do sanktuarium na mszę świętą, bo mieliśmy i tak położyłem obok siebie na ławce Matkę Bożą, tak jak kazała, modlę się i tak po 10 minutach modlitwy tak się patrzę, nie ma tego kartonu. Wie, co się dzieje? Rozglądam się naokoło, a ten karton stoi sobie oparty o ścianę, oczywiście pionowo, a tutaj na tym miejscu jakiś dziad stanął, prawda, i sobie usiadł, bo 5 ławek było wolnych. On musiał dokładnie tam, gdzie ten karton, musiał postawić go o ścianę. Ja do niego doskoczyłem, tak huknąłem na niego, aż to pewnie zgorszyło trochę ludzi. Po co pan tu ruszał? Czy to było pana, czy coś? Mówię, ale o co chodzi? O co tutaj chodzi? Ja mówię, no to chodzi, że tam jest figura, że ją pan mógł w tym momencie zniszczyć. Ja mówię, pani, po co tutaj takie to? Ja mówię, no po co tutaj takie tam? No ale już sobie wyobrażałem w domu zniszczona figura, czy tam coś się dzieje. No i po mszy świętej oczywiście z mszy już nic nie miałem. Jeszcze 1500 poszło. No i się zniszczyła figurka. No i otworzyłem, patrzę. No na szczęście nic się nie stało. Bogu dzięki. No i następnego dnia wyjeżdżamy i znowu zanoszę ją do autokaru. Na to miejsce, gdzie ja siedziałem, zarezerwowałem sobie, że obok miejsce ma być wolne. Tutaj siedzę ja. Figura oczywiście jest położona, ale jak tylko wsiadę, kładę ją na kolana i będę ją trzymał. No i ponieważ byłem księdzem, który organizował tą pielgrzymkę, to musiałem też w pewnym momencie wyjść jeszcze raz do hotelu i się upewnić, że wszyscy się meldowali. Więc wyszedłem, wróciłem, figury nie ma. Ja pytam znowu panią, która siedziała za mną, gdzie jest ta figura? A widziałam, że jeden z panów kierowców wziął. A mówię, o nie, już sobie wyobrażam, co się dzieje. I widzę, że tylko nóżki mu wystają z luku bagażowego i tam upycha coś na siłę, po prostu kłada jakieś tam ciężkie walizy. I ja mówię, czy pan wziął może ten karton, który był na moim miejscu? Tak, widziałem, no gdzie tam, żeby księdzu tu rzucali jakieś kartony? Tu jest tyle miejsca, ja tam położyłem, ona tam jest na spodu pod tymi walizkami, także ksiądz ją znajdzie. Ja już się nawet nie odzywałem, mówię, nie, to już jest ponad moje siły. No, 3 walizki położył na ten karton. Ja mówię, to już po wszystkim. Mówię, wie pan, niech mi pan to wyciągnie. Ja to chcę mieć koło siebie, bo tam jest coś bardzo cennego. Już nic nie mówiłem, ale droga powrotna już była koszmarem dla mnie. No, wróciłem do domu i mówię, tylko miazga tam jakaś, bo nie wiadomo, co tam będzie. Otworzyło się w całości, nic się nie stało. Tylko takie maluteńkie wgięcie w jednym miejscu, nic poza tym. No, mówię, naprawdę, Pan Bóg czuwał nad tą figurą, żeby dojechał. Ale to taka mała dygresja, rzeczywiście. Diabeł jakoś wyjątkowo nie lubi Matki Bożej. Także w tym wizerunku Matki Bożej Fatimskiej. Ale jest ta figura u mnie w pokoju, także mam swoją prywatną Matką Bożą. Ale o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby nie tylko wpatrywać się w Matkę Bożą, oglądać, podziwiać, ale żeby jej słuchać. A ona mówiła w Fatimie bardzo wyraźnie, gdzie będzie ratunek dla świata właśnie w tym czasie, kiedy no, przyjdą te wszystkie niepokoje, kiedy no, wielu ludzi no, będzie miało jakiś wielki problem w kwestii, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. I to, na co wskazywała, to przede wszystkim, żeby jej oddać te wszystkie troski, jej ufać, żeby brać do ręki różaniec, pokutować, składać jej te wszystkie ofiary, wyrzeczenia. Daje do ręki też takie narzędzie, jakim jest nabożeństwo 5 sobot miesiąca, pierwszych sobot miesiąca. I to też jest właśnie wynagradzanie jej niepokalanemu sercu za grzechy popełniane na świecie. I Matka Boża mówi, jeżeli będziecie temu wierni, jeżeli będziecie się nawracać, to wtedy nie będzie żadnych wojen na świecie. Nawet te, które zapowiadała, zostaną przez Pana Boga po prostu zniwelowane. Nie będzie ich. Ona zapowiedziała pierwszą i drugą wojnę światową. No niestety, obie wojny się wydarzyły, więc to pokazuje, że jakaś część ludzi nie odpowiedziała na wezwanie Matki Bożej. Ale jednak spora odpowiedziała, szczególnie w Portugalii. I to był jedyny kraj, jedyne państwo, które praktycznie nie ucierpiało w czasie II wojny światowej. Było to możliwe? Było to możliwe. A więc to samo jeszcze raz do wszystkich Polaków. Przesłanie fatimskie to jest odpowiedź na dzisiejszy czas. Zamiast myśleć o kolejnych ruchach Putina czy Ukraińców, to przede wszystkim myślmy o Fatimie. Co zrobić, żeby naprawdę każdy z nas przejął się tym wyzwaniem, modlił się, odmawiał codziennie różaniec, pokutował, czcił niepokalane serce Matki Bożej. Bo wciąż w nas jest ten problem. Szukamy pomocy, oparcia, pociechy w ludziach, a nie w tych pewnych środkach, które otrzymaliśmy z samego nieba, a którymi jest Eucharystia i którym jest Maryja. Myślę, że wielu z tego powodu cierpi, że nie dowierza Bogu. Musi dźwigać krzyże o wiele za ciężkie. A gdybyśmy uciekali się do Najświętszego Sakramentu, do Maryi, do Eucharystii z tymi naszymi krzyżami, to w niektórych przypadkach byłyby zupełnie od nas odsunięte. Zupełnie moglibyśmy się pozbyć niektórych spośród naszych krzyży. Tak wielkie obietnice daje Pan Bóg tym, którzy z wiarą korzystają z Jego pomocy. Więc tylko On może nam pomóc. I to trzeba po prostu zrozumieć duchem wiary. Nie bez powodu Pan Jezus mówi, ja nie jestem z tego świata i oni nie są z tego świata. Mówi o wybranych przez siebie. Oni nie są z tego świata. A więc jeżeli nie jesteśmy z tego świata, jeżeli się uważamy za takich, albo chcemy się uważać, to nie korzystajmy ze środków świata, aby walczyć o pokój. Walczyć o te sprawy, które uważamy za istotne. Bóg nie był z tego świata, Jezus nie jest z tego świata. I my nie jesteśmy z tego świata. A więc nie ludzkimi, nie światowymi metodami chcemy zwyciężać, wygrywać, pokonywać zło. Duchowymi środkami. To zdanie warto sobie często powtarzać, medytować. Na ile jestem z tego świata, a na ile nie jestem z tego świata. Msza Święta uczy nas, że pierwszym środkiem działania jest zawsze modlitwa. Wspólna modlitwa, to trzeba podkreślić. Wspólna modlitwa. Bo dzisiaj indywidualizm zabija wiele różnych wspólnot. Wspólnoty ogólnie też trawi choroba trwania poza Eucharystią. Tak jakby pokazać, że Eucharystia jest czymś niepotrzebnym, zbędnym. Nawet to widzę jako kapłan, że są takie propozycje, żeby na przykład prowadzić rekolekcję i w planie nie ma w ogóle Eucharystii. I nawet niektórzy mówią, księża niestety, ale też świeccy, że no za dużo tych mszy świętych, to spokojnie, to czasami ta właśnie jedna konferencja więcej, to da więcej niż Eucharystia, co jest oczywiście bzdurą. To są właśnie te ludzkie środki, że nam się wydaje, że tym naszym gadurstwem więcej możemy niż sam Pan Bóg. A więc tą chorobą, która trawi wiele wspólnot, to jest właśnie przegadywanie różnych problemów. Zamiast uklęknąć do modlitwy razem, wziąć do ręki różaniec, albo pójść na mszę świętą, nawet o taką mszę świętą poprosić w jakiejś konkretnej intencji. Myślę, że kapłan się zgodzi, jeżeli jakaś wspólnota się znajdzie. Zamiast tego właśnie gadulstwo, gadanie, omawianie w nieskończoność. Strata czasu. No to jest właśnie to, że dziś wielu ludzi nie znajdzie czasu na mszę świętą. Nawet w niedzielę, ale to już dobra, może nawet w niedzielę są. Ale żeby być więcej niż tylko co niedzielę, nie znajdą na to czasu. Bo wiele godzin w ciągu dnia tracą na jakieś bezużyteczne dywagacje. Te bezsensowne rozmowy, godziny spędzone na tym gadulstwie, gadaniu, to jest coś zupełnie niepotrzebnego, a czasem nawet niebezpiecznego dla naszej duszy. Szukamy odpowiedzi w sobie samym i tych odpowiedzi nie znajdziemy. Prawdziwe odpowiedzi, które dadzą nam pokój serca, pokój ducha, są tylko i wyłącznie w Bogu. I On nam daje, kiedy przyjmujemy Go w sakramencie, w Eucharystii, kiedy otwieramy nasze serce na obecność Matki Bożej. Kiedy kochamy naprawdę Jezusa, to we wszystkich naszych cierpieniach szukamy ucieczki jedynie w Nim. A uciekanie się do innych ludzi, nie że nie wolno, bo czasem trzeba, ale bardzo, bardzo roztropnie. W niektórych przypadkach, no niestety, właśnie ludzie potrafią bardzo mocno przeszkodzić temu, co dobre w naszym sercu, w naszej duszy. Często ludzie nas uzależniają od samych siebie. To jest właśnie też taki bardzo konkretny problem, jaki się pojawia, że w ludziach szukamy konkretnego rozwiązania naszych problemów, a nie w Bogu. I to nawet mówię o takich sytuacjach, które z gruntu nie są złe. Typu, że jest jakiś właśnie dobry kapłan i tak dalej, Boży. I tak się do Niego potrafimy przywiązać, że już no, Pana Boga poza Nim nie widzimy. No właśnie, nie uzależniajmy się od ludzi. Nie uzależniajmy się od naszych programów i pomysłów. Jedyne, co jest dla nas najważniejsze, to ma być Bóg. To ma być Jego Matka. Eucharystia uczy nas, że tylko Bóg może nam naprawdę pomóc w taki sposób, jaki potrzebujemy. A wstawiennictwo Matki Bożej sprawia, że odzyskujemy pokój serca. I do niej się zwracajmy w naszych potrzebach i smutkach. Ona jest obecna w czasie każdej mszy świętej. Stoi zaraz obok kapłana. O tym warto pamiętać. Tak to widzieli niektórzy mistycy. Bez wątpienia o tym wiedział doskonale święty Jan Paweł II. Bo wiele razy w ciągu swojego życia dawał tego przykład, świadectwo, jak ważna jest dla niego modlitwa do Matki Bożej w czasie Eucharystii. A więc jeżeli wiemy, że ona jest tak blisko kapłana, tak blisko Jezusa przede wszystkim, który rodzi się na ołtarzu, w jej ręce składajmy nasze prośby. Przez jej wstawiennictwo prośmy w tych intencjach, w których jesteśmy na tej mszy świętej. Bóg niekoniecznie może przyjmie prośbę od nas z różnych powodów, z różnych przyczyn, ale swojej Matce niczego nie odmówi. I dlatego warto przez jej wstawiennictwo oddawać Bogu w czasie Eucharystii nasze modlitwy. To wiele, wiele daje dla skuteczności naszej modlitwy. I tak samo w czasie mszy świętej, ponieważ tam jest obecna Matka Boża, oczyszczają się nasze intencje modlitewne. Sama świadomość, tu jest Bóg, tu jest Jezus, tu jest Maryja, niejako stawia nas do pionu i wiemy, by nie prosić o byle co, by te nasze intencje były rzeczywiście ważne. Warto przed mszą świętą pomodlić się do Ducha Świętego. Duchu Święty, o co mam się modlić w czasie tej Eucharystii? Bo przyszedłem z taką i taką sprawą, ale może okazuje się, że jest jakaś inna sprawa. Kolejny krok to jest po prostu przychodzić na mszę świętą i powiedzieć: Boże, ja modlę się w intencjach Twojej Matki Maryi. To znaczy w takich intencjach, które ona wzbudza w swoim sercu, niepokalanym sercu. Ona najlepiej wie, o co teraz trzeba się modlić. Dla świata, dla mojego miasta, dla mojej parafii, dla mnie samego. Ona najlepiej wie. Niech ona sama tę intencję wypowie Tobie. Boże, proszę o to. Modlić się w intencjach Matki Bożej. To jest dowód wielkiego zaufania. I do tego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Uczmy się oczyszczać nasze intencje modlitewne. Bez wątpienia taka modlitwa, która zawsze będzie miła Bogu, miła Jezusowi, Maryi, to modlitwa za grzeszników, za tych, którzy żyją w grzechach. Kiedy się za nich modlimy, to jest piękny akt miłości. Miłości bliźniego. Maria zawsze prosiła o te dwie sprawy. Modlitwa za grzeszników, o ich nawrócenie i modlitwa o pokój. Tego możemy być pewni. I niejako takim zewnętrznym znakiem, że modlimy się w dobrych intencjach, że Bóg błogosławi naszej modlitwie, będzie taki wewnętrzny pokój i radość w czasie tej modlitwy. Możemy tak powiedzieć inaczej, że msza nie będzie nam się dłużyć. No a jeżeli ktoś powie, że no, modlę się o to, co ważne, właśnie na przykład o grzeszników czy o pokój, a mimo wszystko nie mam tego pokoju w sercu, to co się dzieje? No modlę się w dobrych intencjach. Gdzie jest problem? Odpowiedź brzmi, najprawdopodobniej jest gdzieś sprawa niewyznanego grzechu. I tutaj trzeba zrobić sobie taki bardzo dobry, solidny rachunek sumienia i się uważnie przyjrzeć, albo jeszcze lepiej pomodlić do Ducha Świętego, żeby Bóg sam pokazał, gdzie jest ten grzech, niewyznany grzech, jakaś nierozwiązana sprawa, która jak ten kolec tkwi w naszym sercu. Niewyznany grzech zawsze okrada nas z pokoju, także w czasie mszy świętej. Warto o tym pamiętać. A więc dobrze jest, jeżeli masz grzech ciężki, iść od razu do spowiedzi przed mszą świętą, przed Eucharystią. Po to kapłani są obecni w konfesjonałach, aby mieć ten pokój w czasie modlitwy, w czasie mszy świętej, żeby modlitwy nasze były wysłuchane. Też Pan Jezus powiedział do pewnej mistyczki: a jeśli naprawdę zechcecie przyjść do mnie z całego serca, odpowiadajcie mi na moje prośby. Dam wam pokój i radość, które przewyższają wszelkie rozumienie. Módlcie się o pokój na świecie, pokój serc, umysłów, pokój dusz, a rzeczywiście będziecie mieć pokój na świecie, który zacznie się w waszych sercach. Będziecie mieć pokój na świecie, który zacznie się w waszych sercach. No właśnie. Jakaż ważna intencja, jaka ważna wskazówka. Ale ten się będzie o to modlił, kto sam walczy o ten pokój serca, kto potrafi go docenić, dostrzega jego wartość. No właśnie, musimy dzisiaj bardzo dbać i pilnować Eucharystii i uczyć się od świętych, od tych, którzy byli dla nas wzorem, jak kochać Eucharystię. I kimś takim bez wątpienia był dobrze wam tu wszystkim znany ojciec Jan Góra, który mi osobiście bardzo imponuje właśnie swoim umiłowaniem Eucharystii. No ja nie miałem okazji jak wy poznać go osobiście. Nie, nie zamieniliśmy ze sobą ani zdania. Ja go tylko tam gdzieś z daleka kilka razy widziałem. No, ale tak jak sobie czytam te jego różne pisma, wywiady, wspominki, to robi wrażenie. I ja to mówię jako kapłan, o drugim kapłanie. Jak on umiłował Eucharystię, jak ją rozumiał. Dlatego chciałbym tutaj właśnie z tej książki, Znaczy Ksiądz, czyli taki wywiad rzeka z ojcem Janem Górą, przeczytać fragmenty, w których wypowiada się o tym, jak rozumie Eucharystię. O której musimy skończyć? A o której jest coś kolejnego?
O 17.
O 17 muszę być w zwarzęce. Dobrze. Od dnia święceń może ojciec odprawiać msze święte. Jaką rolę pełni Eucharystia w ojca życiu? Takie pytanie. I on odpowiada. Odprawić mszę to codzienne moje zajęcie od dnia święceń, czyli od 8 czerwca 1974 roku. Z wyjątkiem kilku dni spędzonych w szpitalu po operacji. Odprawiana w różnych okolicznościach. Przeniknęła i przesączyła moje życie, mój dzień, moje myślenie. Stała się trwałym elementem mojego myślenia. Podstawowe pytanie. Gdzie i kiedy odprawię dzisiaj mszę świętą? W jakiej intencji? Kto będzie ze mną na tej mszy? Czy zdołam wszystko przedstawić Jezusowi? Tutaj właśnie mój mały komentarz. Bardzo pięknie to powiedział. Jest msza święta jest trwałym elementem mojego myślenia. Podstawowe pytanie. Gdzie i kiedy odprawię dzisiaj mszę świętą? W jakiej intencji? Czy zdołam wszystko przedstawić Jezusowi? Mówi, że od tego zaczynał swój dzień. To było jego podstawową troską. Tego naprawdę możemy się uczyć. Już od samego początku dnia uwielbić Boga za to, że chcę dzisiaj być obecnym na Eucharystii. Kapłan odprawić Eucharystię, wy uczestniczyć, ale od samego początku myśleć o tym, już się ucieszyć tym faktem, podziękować za to Panu Bogu, że dziś dana mi została jeszcze ta łaska, że powiększam mój skarb w niebie właśnie tą kolejną Eucharystią, jaka wielka jest miłość Boga, że pozwolił mi dożyć dnia dzisiejszego, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna msza, jeszcze jedna komunia, jeszcze jedna komunia, jeszcze więcej modlić w tych wielu intencjach i powiększasz sobie ten skarb w niebie i powiększasz, powiększasz. Szanujmy każdy jeden dzień, który daje nam Pan Bóg. Naprawdę będziemy kiedyś Mu za to wdzięczni, że były w nas te natchnienia, by szanować Eucharystię, uczestniczyć w niej więcej, więcej niż to tylko minimum raz w tygodniu. Dalej. Pytanie dziennikarza. Nie wszyscy ludzie rozumieją dziś, czym jest Eucharystia. Jak ojciec wyjaśniłby współczesnej młodzieży krótko i esencjonalnie sedno Eucharystii? Odpowiada ojciec. Eucharystia jest koroną świata. Na pewno mojego świata. Nie chciałbym nikomu narzucać miłości ani swojej miary, ale msza święta jest szczytem objawienia się miłości i przykładem bezinteresownego daru z siebie samego. Nie można wyżej, Nie można więcej, nie można bardziej. Przekracza nasze kalkulacje, nasze racje, nasze motywacje. Punkt wyjścia i punkt dojścia. Nie można powiedzieć, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Ona jest w nas, ona odprawia się w nas. Z niej wychodzimy i do niej zdążamy. Ofiarą jesteśmy my sami. Mamy jeden cel i jedno zadanie. Współofiarować się z Chrystusem. Złączyć się z Nim najściślej. Zjednoczyć najmocniej. Kiedy objawia się miłość, nie można pozostawać bez odpowiedzi. Spotkanie z Nim, rozmowa zmusza do zmian. I tu znowu fascynujące słowa. Eucharysta jest koroną mojego świata. Jest koroną świata, na pewno mojego świata. A co jest koroną mojego życia? Każdy z nas mógłby sobie teraz zadać takie pytanie. Korona, coś najcenniejszego. Coś, za co jestem w stanie oddać moje życie. Mąż, żona, dzieci, praca, kariera, jakieś cele. Różne mogą być cele. A czy to jest Eucharystia? Co bylibyśmy w stanie uczynić dla Eucharystii? Jakże ważna jest to sprawa. Ofiarą jesteśmy my sami, mówi dalej. Mamy jeden cel, jedno zadanie w czasie Eucharystii. Współofiarować się z Chrystusem. Zjednoczyć jak najmocniej. Dalej. Czym różni się spotkanie z Jezusem w Eucharystii od innych z Nim spotkań, na przykład w czytaniu Ewangelii, w przepowiadaniu? Odpowiedź. Idący do Emaus uczniowie nie poznali Go w rozmowie, w tłumaczeniu. Nie poznali Jezusa w wędrowcu, który przyłączył się do nich i Pisma im wyjaśnił. Nie rozpoznali Go w tłumaczeniu i wykładzie. Poznali Go po łamaniu chleba. Dopiero kiedy otworzyli swoje serca i zaprosili Go do siebie, usiedli, poznali Go po łamaniu chleba. Łamanie chleba jest czynnością świętą. Oczy się otwierają przy łamaniu chleba. W opisie drogi do Emaus widzimy klęskę tłumaczenia i zwycięstwo łamanego chleba. Łamanie chleba stało się podstawową czynnością mojego życia. No właśnie, Jezus prawdziwie nam się objawia w czasie Eucharystii. Tutaj możemy najwięcej zrozumieć. Tu Jezus da nam najwięcej łask. I tutaj jeszcze kilka zdań odnośnie tego, jakie msze święte odgrywały w Jego życiu jakieś szczególne role. Oczywiście całości już nie będę czytał, ale bardzo mnie ujął ten, w którym powiedział: najbardziej kochałem moje poranki, kiedy zawczasu zdążałem do kaplicy akademickiej odprawić mszę świętą. Kochałem tę ciszę i samotne czekanie na studentów. Pytanie, modlił się ojciec wtedy? Rozmyślał, medytował, czy tylko po prostu siedział i czekał? Odpowiedź. Rozmawiałem wtedy z Jezusem. Mówiłem Mu, czekam na Ciebie. Wzajemnie czekamy na siebie. Wiem, że czekasz na mnie. Ja stale czekam na Ciebie. Tyle mamy sobie do powiedzenia, ale Ty mnie rozumiesz bez mówienia. Uwielbiam siedzieć w Twojej obecności i milczeć. To umacnia i uspokaja. Mówiłem też zawsze Veni Sancte Spiritus i zawsze rozmawiałem z Jezusem. Uzgadniałem plan dnia. Naprawdę uwielbiałem wspólne msze święte w naszej kaplicy. Stanowiły one najważniejszą chwilę dnia. Kocham młodych, którzy przybyli razem ze mną na spotkanie z Jezusem. Najbardziej w momencie, gdy przystępują do Komunii Świętej. O właśnie, to jest właśnie piękna, piękna rzecz. Największa radość, myślę, kapłana, jeżeli ma kapłan świadomość, że ludzie o czystych sercach przystępują do Komunii Świętej. To jest ten akt miłości Boga i ludzi. No dzisiaj to tak trochę różnie z tym bywa, bo czasami to kapłan ma świadomość, że przystępuje do komunii ktoś, kto dawno już nie był u spowiedzi. Albo wręcz wie, że ktoś przystępuje do Komunii Świętej niegodnie, jak to czasami, niestety, msze święte ślubne, wcześniej była spowiedź przedślubna i świadomość, kompletnie nieprzygotowana spowiedź. Kilka lat, czasami kilkanaście, bez spowiedzi świętej. Później w konfesjonale, jakieś markowanie wyznania grzechów. I potem co? No Komunia Święta na ślubie, gdzie wiadomo, że jest niegodnie przyjmowana, świętokradzko i tak dalej. No to jest wtedy wielki ból. Wielki ból i cierpienie. To też widać, jak ludzie nieraz podchodzą do komunii. Czy oni wiedzą, co się tam dzieje, kogo przyjmują. Czasami widać to po formie, w jakiej się tę Komunię Świętą przyjmuje, ale przede wszystkim jakoś po takim wewnętrznym nastawieniu. To zawsze. Taki kapłan przynajmniej, który ma tak Bożego Ducha w sobie, to wypatrzy, więc to wtedy rzeczywiście może być źródłem albo radości, albo wewnętrznego bólu. Dalej takie pytanie, co jest dla Ojca osobiście najważniejsze w Eucharystii? Współofiarowywać się z Chrystusem. Powiedział nam o tym ojciec Romuald Kostecki, dominikanin, nasz profesor. Kapłan odprawiający mszę świętą winien ofiarować się z Chrystusem. To znaczy łączyć siebie samego i wszystko, co go dotyczy, z ofiarą Chrystusa Pana. To, co najbardziej własne i najbardziej boli, upokorzenia, ofiarować Chrystusowi jako coś najbardziej osobistego. Upokorzenie jest najcenniejszą ofiarą, ponieważ daję samego siebie. Najbardziej siebie i to, co mnie najbardziej boli. Daję wtedy ze swego. Msza. Starałem się być dla Ciebie, Panie, przynieść wszystko, co moje, do Ciebie na ołtarz. Wszystko, co powierzyli mi ludzie, całe moje upokorzenie. Przeżywać obecność Pana. Świadomość, że On jest ze mną, przy mnie, we mnie, jest decydująca. To najważniejsze, że On jest, że nie jestem sam. Moja świadomość jest wypełniona Nim, Jego obecnością. Mogę z Nim rozmawiać, słuchać, radzić się. On jest, wiszę na Nim, opieram się o Niego. On jest, to mi wystarczy. Msza jest moim rytmem codziennym, oddechem, pokarmem, słowem życia. Spotkanie z Chrystusem zobowiązuje. Na spotkaną miłość trzeba odpowiedzieć. Stąd ważne jest, na ile spotkanie z Nim jest zobowiązujące i zmienia moje życie. No właśnie. Bardzo ważne zdanie. I tutaj właśnie o tym, co można ofiarować Jezusowi, co jest nasze i co możemy naprawdę Mu dać, czyli naszą nędzę, upokorzenia. No i w końcu właśnie to spotkanie z Chrystusem jest zobowiązaniem. Trzeba po mszy świętej odpowiedzieć swoim życiem. Pokazać. Właśnie spotkałem się z Chrystusem. Właśnie przyjąłem Go do mojego serca. To zobowiązuje. Popatrzcie. No to są trzy konferencje, może takie nie za długie, ale takie, żeby jeszcze dało się słuchać. Ale ile by można jeszcze mówić o Eucharystii, bo to jest rzeczywiście temat rzeka. Jak bardzo ważna jest Eucharystia w dzisiejszych czasach. Szatan doskonale wie, ile dusz odbiera mu kapłan, który odprawia Eucharystię, jak bardzo przeszkadzają mu ci, którzy z wiarą uczestniczą w tej Eucharystii. Ile łask wstępuje na konkretne miejsca i ludzi, kiedy sprawowana jest msza święta. Dlatego szatan zrobi wszystko, żeby ograniczać dostęp do Eucharystii. Będzie się posługiwał nawet osobami konsekrowanymi, duchownymi, aby ograniczać Eucharystię, żeby uczynić z niej narzędzie jakiejś pertraktacji, zdobywania jakichś swoich celów, ludzkich celów, jakby zupełnie zapominając, o co w tym wszystkim chodzi, jak wielkie jest cierpienie Chrystusa, jak wielkie jest cierpienie Chrystusa w takich sytuacjach. Myślę, że sprawa jest dla Was oczywista i jasna. Dlatego też trzeba za to Panu Jezusowi wynagradzać. Choć to nie jest Wasza wina, to jednak wynagradzać za tych, którzy w taki sposób Go obrażają, traktują instrumentalnie. To jest wielkie zło. To jest absolutne diabelstwo i pokazuje stan ducha tych, którzy za tym stoją. Choćby się na zewnątrz wydawali najświętsi. Ale jak nie ma szacunku dla Eucharystii, to tam jest gnilizna, powiem tak szczerze, nieładnie. Tam jest dno, duchowe dno. Ale my nie mamy się pastwić nad tymi ludźmi, tylko mówić o tym po to, żeby po prostu się za nich modlić. Pan Bóg pokazuje przez to doświadczenie, przez ten ból, jak bardzo ci ludzie potrzebują waszej modlitwy. No właśnie. I właśnie przez to odebranie tej Eucharystii nieraz w różnych miejscach, to trzeba po prostu jeszcze mocniej zrozumieć, czym ona tak naprawdę jest, jak potężną jest bronią i narzędziem, skoro szatan właśnie to odebrał. I ile msza święta sprawowana w takich miejscach jak ta, tu na Lednicy, dobra może przynieść tym, dla których to miejsce zostało zbudowane. Przede wszystkim z myślą o nich zostało to zbudowane dla młodzieży, dla polskiej młodzieży. Słuchajcie, tutaj różne rzeczy można zrobić, bo to są duże, piękne budynki, może są jakieś różne plany, ale ojciec Jan Góra wybudował to dla młodzieży. Te miejsca mają służyć młodzieży. I szczególnie mają teraz służyć młodzieży, więc obyście nigdy z tego charyzmatu nie zrezygnowali, bo Bóg błogosławi wtedy, kiedy się trzymamy charyzmatu. Jak się nie trzymamy charyzmatu, no to wtedy wszystko trafia. Jak to w różnych zakonach jest. Że były zakony powołane do pracy z młodzieżą, później zaczęły zarabiać na oprowadzaniu wycieczek i świadczeniu usług pielgrzymkowych i co? Nie było powołań. Nie było powołań, koniec, bo odeszli z charyzmatu. to miejsce powstało i Pan Bóg mu błogosławił ze względu na młodzież polską. I temu ma to służyć. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Znowu o tym zapomnę, już miałem powiedzieć po pierwszej konferencji. O tej książce, która się pojawiła, to jest moja rzeczywiście pierwsza książka, Jak prowadzić dzieci do Boga. Zbiór artykułów, które napisałem kilka lat temu do naszego dziennika. Tam był cały taki cykl, pojawiał się co tydzień, dotyczący, no właśnie, duchowości dziecka. I ci, którzy się zwrócili do mnie z taką prośbą, aby pisać te artykuły, no pomyśleli sobie, że skoro jakoś Pan Bóg dał mi taki charyzmat do tej obrony czy ochrony dzieci, to że będę też w stanie napisać jakieś inne sprawy, które są odpowiedziami na pytania, jakie czasami pojawiają się u rodziców wychowujących swoje małe dzieci. I tak na przykład, jak nie zniekształcać obrazu Boga w sercu dziecka, jak rodzice mogą pomóc dziecku w budowaniu relacji z Bogiem, przekaz wiary w rodzinie wielodzietnej, jak uzdrowić życie duchowe mamin synka, no, czy można zamawiać msze święte dla dzieci, czy można wziąć dziecko na pierwszą pielgrzymkę, jakie znaki powołania dotyczą młodego człowieka, jak przeżywać Adwent, Wielki Post z małymi dziećmi, czy warto chrzcić dzieci jak najwcześniej i tak dalej. Dużo, dużo takich pytań. No i tak się właściwie zrodziła ta książka. To jest zbiór właśnie tych artykułów i paru wywiadów. No uważam, że może rzeczywiście być takim konkretną pomocą, szczególnie myślę dla młodych rodziców, ale nie tylko, i dla babci, dla dziadków, bo te czasy teraz trochę się zmieniły, trochę to wszystko inaczej wygląda niż kiedyś. Może to, co kiedyś było oczywiste, to dzisiaj trzeba jednak poprzeć jakimś konkretem. Jakby kto chciał to, czy dla siebie, czy w prezencie pierwszokomunijnym szczególnie, no to tam na dole w sklepiku jest taka możliwość, więc zachęcam. I zaraz po tej konferencji zostałem poproszony, żeby tam na dole, gdzie jedliśmy obiad, podpisać, jakby ktoś chciał, no to może sobie kupić i po prostu podejść, to tam coś napisze. Dobrze. I to oczywiście, to co bym powiedział, bo to jest najważniejsze, co tu jest. Lednica 2000. Słuchajcie, to zostało wydane przez ludzi, którzy tutaj są. Dzięki stowarzyszeniu. Wielka ich praca serca. Po godzinach, nieodpłatnie. I naprawdę wielka życzliwość, bo 3 lata trwało szukanie jakiegoś wydawnictwa, które to zrobi, ale to tak zrobi, żeby to miało ręce i nogi, żeby tego nie utopić, nie ukręcić temu głowy na początek, po trochę też na moich warunkach, no, które też jakoś sobie wymarzyłem, i żeby to wszystko, co jest też sprzedawane, żeby szło na ewangelizację, nie na jakiegoś tam pana prezesa, który po prostu ma jakąś wielką firmę drukarską czy wydawniczą, tylko na ewangelizację, więc na pewno cegiełka jest to i na Lednicę, i na prowadzone przeze mnie dzieła ewangelizacyjne. No jedno z nich, no to choćby właśnie to, co przez ten kanał idzie w Polskę. No i też chcemy wydawać kolejne książki, bo materiałów mam na kolejnych 5. Tylko że jak się nie będzie sprzedać, no to powiedzą mi tutaj, no księże, no ale no nie tak się umawialiśmy. No, umawialiśmy się na 100 tysięcy nakład, a tutaj sprzedało się 100, a sprzedało się tylko 50 tysięcy. No dobrze byłoby, gdyby tylko 50 tysięcy, ale w każdym razie właśnie też będziemy chcieli wydawać kolejne. Te są tak odnośnie dzieci, tak do 12 roku życia. Kolejna część o młodzieży, już trochę takiej starszej. Czuję, że będzie miało to wzięcie, bo wszyscy mnie pytają o tych nastolatków. No potem o małżonkach i o zagrożeniach duchowych i o walce duchowej. Także nawet dla singli też coś będzie tam dalej. Ach, będzie się działo. Zobaczymy. Dobrze. W każdym razie mam świadomość, że w takim trudnym momencie się ta książka pojawia, bo te newsy są takie, a nie inne, ale ja tak myślę, że ona się właśnie teraz miała pokazać. Nie wiem, co Pan Bóg chciał przez to powiedzieć, ale właśnie teraz miała się pokazać, więc w najlepszym możliwym momencie.